Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. O potrzebie prawdziwego nawrócenia, które eliminuje korzeń zła, czyli grzech, mówił Benedykt XVI w rozważaniu na Anioł Pański. Jako narzędzie pomocne na tej drodze wskazał dobry rachunek sumienia. Nadamy relację z południowego spotkania z papieżem. W cyklu rozważań o sumieniu zastanowimy się, ile waży grzech. Podobnie jak wczoraj, moim gościem będzie postulator w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II, ksiądz Sławomir Oder. Porozmawiamy o cudach i dowodach świętości. Na niedzielny magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Nawrócenie zwalcza zło, eliminując jego korzeń, to znaczy grzech, nawet jeśli nie zawsze zdoła uniknąć jego konsekwencji, przypomniał papież. W rozważaniu podczas południowej modlitwy z wiernymi nawiązał do ewangelicznej perykopy o dwóch nieszczęściach. Rzezi zgotowanej przez Piłata w Galilei oraz zawaleniu się wieży w Jerozolimie, które spowodowało 18 ofiar śmiertelnych. W sytuacjach kwestionujących ludzką pewność jedyną odpowiedzią jest rzeczywiste nawrócenie. Nie wystarcza zrzucanie winy na ofiary. Prawdziwa mądrość dostrzega kruchość istnienia i wybiera postawę odpowiedzialności, czyli pokuty i poprawy życia. To stanowi najskuteczniejszą odpowiedź na zło na każdym poziomie, międzyludzkim, społecznym i międzynarodowym.
Chrystus zachęca, by na zło odpowiadać przede wszystkim poważnym rachunkiem sumienia oraz zaangażowaniem w oczyszczenie własnego życia. W przeciwnym razie, mówi, zginiemy. Wszyscy zginiemy w podobny sposób. Faktycznie ostatecznym przeznaczeniem osób i społeczeństw, które żyją bez jakiegokolwiek kwestionowania swoich postaw, jest zguba. Nawrócenie natomiast, nawet jeśli nie chroni od problemów i niepowodzeń, pozwala stawić im czoła w odmienny sposób. Przede wszystkim pomaga zapobiec złu, rozbrajając niektóre z jego zagrożeń. W każdym razie pozwala zło dobrem zwyciężać, nawet jeśli nie zawsze na poziomie faktów, gdyż te czasem nie zależą od naszej woli, ale z całą pewnością na poziomie duchowym. Mówiąc krótko, nawrócenie zwalcza zło, eliminując jego korzeń, to znaczy grzech, nawet jeśli nie zawsze zdoła uniknąć jego konsekwencji.
Papież zachęcił do odkrywania wielkości i piękna nawrócenia. Podjęcie pokuty i starań o poprawę postępowania nie jest przejawem moralizmu, ale najskuteczniejszą drogą do poprawy zarówno siebie samego, jak i społeczeństwa, stwierdził Benedykt XVI, przypominając powiedzenie, że zapalenie zapałki znaczy więcej od przeklinania ciemności.
Ewangelia dzisiejszego dnia wzywa nas do nawrócenia. Potrzeba rachunku sumienia, by poznać stan swojego ducha, pokory, aby uznać winę, wiary w miłosierdzie, aby prosić o przebaczenie Boga i braci oraz miłości, aby na nowo pilgnąć do prawdy, dobra i piękna. Prośmy Boga o te dary ducha, niech Bóg wam błogosławi.
Caro, caro Wojtyła, a the world needs the...
Wczoraj poznaliśmy datę oficjalnego zamknięcia diecezjalnej fazy procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, która zakończy się 2 kwietnia. Postulator ksiądz Sławomir Oder podkreślił, że jest to jeden z najszybszych procesów w historii Kościoła. Mówił zarazem o dalszych procedurach związanych z procesem i o tym, jak postrzegany jest papież przez ludzi, którzy piszą do biura postulacji. Dziś naszą rozmowę zaczniemy od pytania o towarzyszące procesowi cuda, w których pośrednictwo sługi Bożego jest nad wyraz skuteczne. Do beatyfikacji wybrano przypadek francuskiej zakonnicy uzdrowionej z choroby Parkinsona. Proszę księdza, dlaczego właśnie ten?
Chciałbym najpierw dokonać pewnego sprostowania. Jeszcze w tej chwili nie możemy mówić o cudzie, ponieważ o cudzie można mówić dopiero po zakończeniu prac kongregacji w procesie, który jest toczony równolegle do tego procesu naszego diecezjalnego. dotyczącego właśnie domniemanego cudu. Muszę powiedzieć, że dla mnie ogromną radością jest fakt, że pod koniec marca nastąpi już zakończenie etapu diecezjalnego dotyczącego właśnie tej konkretnej sprawy. Rzeczywiście wybór przypadku, który mógłby być punktem wyjścia dla procesu domniemanego cudu, nie jest sprawą łatwą. Jest to rzecz rzeczywiście wymagająca dużej uwagi. Pewne są kryteria, które powiedzmy mogą pomóc w dokonaniu takiego wyboru. Z tych setek zgłoszeń łask otrzymanych rzeczywiście trzeba wyłowić tę, która jest najbardziej prawdopodobna. Muszę powiedzieć, że bardzo wiele łask dotyczyło uzdrowień z choroby nowotworowej. Ale tutaj kongregacja do spraw świętych jest bardzo ostrożna, jeżeli chodzi o tego typu przypadki i wymagany jest jak gdyby taki okres weryfikacji charakteru ostatecznego uzdrowienia, który w tej chwili już chyba przekracza 5-10 lat oczekiwania. A więc pomimo tak dużej liczby tych zgłoszeń, właściwie nie braliśmy pod uwagę tego przypadku, aby niejako nie opóźniać tego procesu. Ufając zresztą Bożej opatrzności, że zdarzy się przypadek, który właśnie będzie tym, który pozwoli na niejako przyspieszenie tego procesu. I rzeczywiście wydarzył się taki przypadek. Takim kryterium, które właściwie akurat w tym wypadku zostało zastosowane, muszę powiedzieć, że był przede wszystkim ton bardzo pokorny, skromny, listu, który zawierał właśnie zgłoszenie tej łaski. Nie było w nim ani krzty protagonizmu czy tonu histerycznego. Bardzo spokojne przedstawienie tego, co w oczach przełożonej zakonnicy, która była narzędziem w Bożych rękach, przedstawienie tego wypadku w sposób bardzo obiektywny, bardzo skromny i bardzo prosty. Był bardzo duży zbieg niejako okoliczności również tutaj, jeżeli chodzi o pewne aspekty konkretne, to znaczy zakonnica, młoda kobieta, która od wielu lat chorowała na tę samą chorobę, która jak wiemy doprowadziła do śmierci konkretnie Ojca Świętego. Zakonnica, która była zaangażowana całym swoim życiem w misję, która była bardzo bliska przez całe życie Ojcu Świętemu, to znaczy idea ochrony życia, bo ta zakonnica pracuje w zgromadzeniu, które całkowicie poświęca się pracy na tej płaszczyźnie właśnie. A więc te elementy doprowadziły do tego, że po zapoznaniu się z całą dokumentacją, jaka była możliwa, przeprowadzeniu wstępnej analizy lekarskiej przez biegłego, niezależnego, który wydał swoją opinię pozytywną, dokonaliśmy właśnie wyboru, aby ta sprawa stała się przedmiotem pogłębienia i dochodzenia w ramach procesu diecezjalnego.
Czy w czasie tej pracy, w ciągu ostatnich lat, spotkał się ksiądz przypadkiem jakiegoś uzdrowienia, jakiegoś cudu, który dotknął osoby, która nie wierzy, która jest powiedzmy na bakier z Panem Bogiem?
W tej chwili nie przychodzi mi do głowy, natomiast przychodzi mi do głowy przypadek osoby, która deklarowała się jako członek kościoła niekatolickiego, pewnej wspólnoty protestanckiej, do której należał ten człowiek i rzeczywiście ta osoba również doznała w swoim życiu pewnego wydarzenia, uzdrowienia, które przypisuje wstawiennictwu Ojca Świętego. Natomiast muszę powiedzieć, że abstrahując od aspektu niejako medycznego, biologicznego takiego cudu, w ramach materiałów, które zebraliśmy, istnieje kilka czy kilkanaście świadectw osób, które mówią o swojej przygodzie duchowej, intelektualnej, spotkania z Janem Pawłem II, bądź to za życia, bądź to już po śmierci. Przygodzie, która doprowadziła ich do odnalezienia drogi do Boga i wiary w Boga.
To są też te małe cuda.
Małe, a może właśnie te wielkie cuda, które niejako towarzyszą, potwierdzając ważność i walor tej sprawy, którą prowadzimy, umacniają mnie samego w przekonaniu, że sprawa, nad którą pracujemy, jest po prostu wielką sprawą dotyczącą wielkiego świętego.
No właśnie, bo ten proces od początku to nie tylko, powiedzmy, proces. Ksiądz inicjował także światowy łańcuch modlitwy za przyczyną Jana Pawła II. Przynosi owoce?
Myślę, że tak. Rzeczywiście wiele zgłoszeń osób, które czują potrzebę łączenia się w tej solidarności modlitewnej, w szerzeniu na świecie dobra i nadziei. Szereg osób napisało do biura postulatora, deklarując taką gotowość i uczestnicząc w tym łańcuchu ludzi dobrej woli, modlących się jedni za drugich. Czy są konkretne owoce uzdrowień? Myślę, że abstrahując również od tych konkretnych efektów o charakterze medycznym, biologicznym, istnieje wiele przejawów tego, że dokonują się innego rodzaju cuda. Ludzie nie czują się sami w cierpieniu, w poszukiwaniu, w zmaganiu się z przeciwnościami losu. czują, że jest z nimi wspólnota ludzi życzliwych, rozsianych po całym świecie. I jest to rzecz, myślę, bardzo cenna w kontekście naszego świata tak bardzo zabieganego, w którym bardzo często człowiek czuje się samotny, zwłaszcza jeżeli jest słabym człowiekiem, który, no właśnie, nie może zainteresować innych tym, co może dać, a potrzebuje brania. I właśnie jest to rzecz bardzo piękna, że człowiek nie czuje się sam. Mamy również taki przypadek dotyczący zresztą Polski, który jest pięknym przypadkiem. Został zgłoszony przypadek małego Kamilka, którego historia jest bardzo dramatyczna, wzruszająca. Chłopiec, który znalazł się w sytuacji całkowitego paraliżu. Po opublikowaniu przypadku Kamilka mieliśmy szereg zgłoszeń ludzi z wielu stron świata, którzy nie tylko deklarowali pomoc modlitewną, ale konkretną pomoc materialną, aby wyjść naprzeciw konkretnym potrzebom tej sytuacji.
Cała Polska żyła też historią małej Marii Glorii. Rodzice w bardzo prosty sposób podzielili się tym, co dla nich było, no właśnie, cudem. Według księdza, jakie to ma znaczenie?
Wiara przekazana umacnia się i pogłębia się. I dlatego myślę, że takie dzielenie się świadectwem dobra jest czymś bardzo istotnym. Tak często w mediach goni się za sensacją, która bardzo często jest związana z czymś złym, z czymś, co nie jest pięknym. Wracając do Jana Pawła II, właśnie owo dzielenie się wiarą, umacnianie wzajemne w dobru, w wierze, w pięknie jest niczym innym jak budowaniem owej cywilizacji miłości i piękna, o której mówił Jan Paweł II.
Wiele osób, z którymi ksiądz się spotyka, mówi o naszym papieżu, o naszym Karolu. Ten papież, kiedy zostanie święty, czyim patronem może być?
Muszę powiedzieć, że trudno powiedzieć, bo tutaj trudno w jakiś sposób usankcjonować czy nadać charakter formalny temu, co pozostaje niejako w wyłącznej gestii Pana Boga, co jest jego domeną, i pozostawmy, myślę, to jego fantazji. Myślę, że w tej chwili warto patrzeć na Jana Pawła II jako na człowieka, który w pełni spełnił swoje człowieczeństwo, żył zawsze wysoką miarą życia chrześcijańskiego, cieszył się życiem, przekazywał ów entuzjazm życia, któremu towarzyszyło życzliwość w spojrzeniu na drugiego człowieka i świadomość, przeświadczenie, afirmacja godności drugiego człowieka bez względu na jego stan społeczny, jego wyznanie wiary.
Naszym gościem był ksiądz Sławomir Roder, postulator w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II. W niedzielę Wielkiego Postu towarzyszą nam rozważania księdza Tomasza Jaklewicza o sumieniu. Dzisiejszy temat – grzech. Zadaniem sumienia jest bowiem rozpoznanie grzechu, ostrzeganie przed nim, wykrycie, nazwanie po imieniu, ocenienie jego ciężaru.
Proszę księdza, czy całowanie jest grzechem? To pytanie pada regularnie na katechezie. Wprawdzie pytanie to stawiają coraz młodsi, ale Bogu dzięki, że pytają. To znak, że ich sumienia nie utraciły jeszcze wrażliwości na grzech. Często bowiem można usłyszeć wyznania w takim stylu. Czasami nie idę w niedzielę do kościoła, ale żeby traktować to jako grzech, w dodatku ciężki, no to już przesada. Przecież nie żyjemy w średniowieczu, a w ogóle to Bóg jest miłością. No tak, to prawda, nie żyjemy w średniowieczu, Bóg jest miłością, ale to nie zmienia faktu, że grzech jest grzechem. Jan Paweł II w adhortacji Reconciliatio et Penitentia z 1982 roku pisał o nasileniu zjawiska utraty poczucia grzechu. Poczucie grzechu nazwał termometrem świadomości moralnej człowieka. Uszkodzenia tego termometru są ściśle związane z zaćmieniem poczucia Boga. Kiedy gubi się decydujący punkt odniesienia dla sumienia, jakim jest Bóg, zatraca się także poczucie grzechu. Tak naprawdę tylko człowiek wierzący jest w stanie uznać siebie za grzesznika. Ale czym właściwie jest grzech? Biblia mówi o nim prawie na każdej stronicy. Historia zbawienia to właściwie jedno wielkie pasmo wysiłków Boga, który pragnie wyrwać człowieka z jego grzechu. Istotą grzechu pierwszych ludzi, opisanego przez Księgę Rodzaju, było nieposłuszeństwo, świadome i dobrowolne przeciwstawienie się człowieka Bogu przez złamanie Bożego przykazania. Pierwsi ludzie ulegli pokusie, tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. nie chcieli być poddani Bogu, chcieli być samowystarczalni. Słuchając głosu kusiciela, zobaczyli w Bogu zazdrosnego rywala, a nie życzliwego przyjaciela. Grzech nie jest tylko złamaniem przepisu. Jego niszcząca siła uderza zawsze w trzech kierunkach. Po pierwsze, grzech jest obrazą Boga, jest odrzuceniem Jego miłości, zerwaniem przymierza. Prorocy porównują nieraz Boga do oblubieńca zdradzonego przez swoją oblubienicę. Każdy ludzki grzech to rana zadana Bogu, jak gwóźdź wbity w ciało ukrzyżowanego. Po drugie, grzech niszczy więzi międzyludzkie, co widać już na przykładzie pierwszej ludzkiej pary. Zaraz po grzechu Adam nie chce mieć nic wspólnego ze swoją niewiastą, oskarża ją przed Bogiem. Każdy grzech uderza w ludzką wspólnotę, prowadzi do izolacji, do złej samotności. Po trzecie, grzech niszczy samego grzesznika. Adam i Ewa poczuli wstyd i strach, ukrywali się przed Bogiem. Już nie czuli się tak wolni jak przedtem. Człowiek, odwracając się od Boga, odcina się sam od źródła swojego życia. To, co miało powiększać jego wolność, okazało się niewolą. W grzechu jest coś z samobójstwa. Człowiek sam skazuje się na duchową śmierć. Oczywiście grzech grzechowi nierówny. Większym złem jest zabójstwo niż przekleństwo. Zerwanie kilku jabłek z ogrodu sąsiada jest mniejszym grzechem niż kradzież renty samotnej staruszce. Człowiek w sumieniu musi zważyć swoje grzechy. W praktyce wielu ludziom sprawia trudność odróżnienie grzechów ciężkich, czyli śmiertelnych, od grzechów lekkich. Pytają nieraz spowiedników, czy jakiś czyn był grzechem ciężkim czy powszednim. Spowiednik może w takiej sytuacji podać tylko ogólne zasady oceny ludzkich czynów lub przypomnieć moralne nauczanie Kościoła. Tylko grzesznik zna wszystkie okoliczności grzechu, swoje motywacje, stopień świadomości, dobrowolności. Dlatego tylko on w sumieniu może zważyć ciężar swojego grzechu. Jak rozpoznać grzech śmiertelny? Konieczne są jednocześnie trzy warunki. Grzech dotyczy poważnej materii. Chodzi więc o takie czyny, które same w sobie są ciężkim wykroczeniem przeciwko Bożym przykazaniom. Godzą one mocno wprost w Boga, przynoszą wielką szkodę społeczności lub osobie ludzkiej. Na przykład dobrowolne opuszczenie mszy świętej w niedzielę jest grzechem ciężkim. Określając ciężar grzechu, trzeba, rzecz jasna, uwzględnić jego okoliczności. Aby grzech uznać za śmiertelny, musi on zostać popełniony z pełną świadomością. Człowiek ma pełną świadomość skali zła, na które się decyduje. I trzecim, ostatnim warunkiem jest dobrowolność. Grzech śmiertelny popełnia ten, kto działa w sposób całkowicie wolny, bez przymusu, ani nie w wyniku jakiegoś silnego wzburzenia czy emocji. Grzechu ciężkiego nie popełnia się więc przypadkowo czy niechcący. Grzech powszedni jest popełniany wtedy, gdy dotyczy materii lekkiej, czyli czyn sam w sobie nie jest poważnym złem, lub dotyczy materii ciężkiej, lecz popełniony został bez pełnego poznania czy całkowitej zgody. A wracając do pytania młodzieży, czy całowanie jest grzechem, odpowiem tak. Całowanie całowaniu nie jest równe. Całowanie może być wyrazem serdeczności, szacunku, czułości między bliskimi osobami i wtedy nie tylko, że nie jest grzechem, ale jest wręcz czymś pięknym i dobrym. Ale może też być całowanie wyrazem egoizmu, szukaniem doznań erotycznych. Wtedy z pewnością będzie to grzech w dziedzinie szóstego przykazania.
Mówił ksiądz Tomasz Jaklewicz. Więcej o grzechu i nawracaniu można przeczytać w najnowszym numerze Gościa Niedzielnego. Tymczasem dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.